Czyli skazani jesteście na to, by mnie słuchać. To znaczy się, no i to pierwsze czytanie tego przed modlitwami i teraz dlatego, że no nie wiem, czy taka jest wola Pana, ale po prostu tak wyszło. Nie było po prostu dziś kogo innego, kto by usługiwał Bożym Słowem. Kochani, moim pragnieniem jest, abyśmy dziś naszą uwagę wspólnie razem zwrócili na wielkość Pana Boga i na to, co i jak Pan Bóg w naszym życiu objawia się, czyni, postępuje razem z nami. Kochani, myślę, że tu żadnego odkrycia nie zauważę, czy o jakimś odkryciu nie powiem, że są pewne sytuacje w naszym życiu, które nas zdumiewają. Że są pewne sytuacje w naszym życiu, o których się nie spodziewaliśmy i nagle mówimy, Panie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Panie, dlaczego to mnie dotknęło? Panie, dlaczego to ze mną coś podobnego się dzieje? Tym bardziej, jeżeli czytaliśmy ten psalm 91, którym powiedziałem, że jest to list od Pana Boga, od Najwyższego, jest to błogosławieństwo, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Pana Boga Wszechmogącego, a więc nie troszeczkę mogącego, wszech, nawet nie wszystko, Wszechmogącego, ten mówi do Boga, do tego Pana, Tyś jest moją twierdzą, właśnie w Tobie jest moje schronienie, Ty jesteś moją ucieczką. Dalej, końcowe te wiersze, wzywać mnie będziecie, a ja wysłucham. To Pan Bóg mówi, to są Boże słowa. A jednak, kochani, coś w naszym życiu jest takiego, co nas boli, jest coś takiego, z czym nie umiemy sobie dać rady, jest coś takiego, co... Nie chcę powiedzieć, że nasza wiara zaczyna się chwiać, bo to jest właśnie coś odwrotnego. To, o czym dziś chcę mówić, chcę do siebie i do nas mówić, to nie jest to, że nasza wiara przez te próby powinna się chwiać. Jest coś odwrotnego. Przez te próby doświadczenia nasza wiara ma wzrastać. Ma coraz więcej, bardziej wzrastać w tym poznawaniu Pana Boga, w tej Jego wszechmocy, Jego wielkości, w Jego obietnicach, po prostu w Jego obecności w naszym życiu. Apostoł Paweł pisze list do zboru w Kolosach. Pisze i mówi, pisze tam takie wspaniałe słowa, że dziękujemy Panu Bogu, Ojcu naszemu właśnie za was. Za wasze życie, dziękujemy za to, że usłyszeliśmy o waszej wierze. Usłyszeliśmy o wierze, którą wy macie w Panu Jezusie Chrystusie. Usłyszeliśmy o waszej miłości, że wasza miłość jest czynna, że wasza miłość jest aktywna, że wasza miłość jest po prostu mocna, silna do Pana Boga. Słyszeliśmy też, że macie nadzieję, że ta nadzieja was prowadzi, że ta nadzieja wam przyświeca, a ta nadzieja sięga aż niebios. No to jeżeli apostoł Paweł zauważył coś tak pozytywnego w tym zborze, w tych zborownikach, w tych ludziach, no to dlaczego dalej jest kontynuacja apostoła Pawła i on mówi tak, nie przestajemy się za was modlić, no to jest coś pozytywnego, prawda? Modlić się, Panie, dziękujemy, że rzeczywiście dajesz wiarę, dajesz ufność, dajesz miłość, bo Ty jesteś tego źródłem, Ty w tym nas umacniasz, posilasz, ale nie. Apostoł Paweł mówi, że ich modlitwa, jego modlitwa i jego współpracowników i innych, Bożych dzieci, nie przestajemy się za was modlić i prosić Pana Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. Czyli nie jest to wystarczające pewien jakiś początkowy etap. Dla nas, ludzi wierzących, to jest ten etap, kiedy Pan Jezus Chrystus stanął na drodze naszego życia. To jest ten czas, to jest ten moment, kiedy, bo tak naprawdę to nie my szukamy Pana Boga, to nie my chodzimy, szukamy gdzieś Pana Boga, Pana Jezusa. Prawda jest taka, to Bóg szuka ciebie, to Pan Bóg szuka mnie. Kiedy na początku Pan Bóg stworzył doskonale, cudownie wszechświat cały, kiedy nas ludzi uczynił, na swoje wyobrażenie, podobieństwo, to powiedział, było to bardzo dobre. A więc byliśmy bardzo dobrym stworzeniem, doskonałym byliśmy wręcz stworzeniem i Pan Bóg się cieszył, radował z tego, z tej społeczności. Nasi prarodzice Adam i Ewa gdzieś tam w raju przebywali w tej błogości, to co tam Pan przygotował dla nich, a Pan Bóg przechadzał się, a Pan Bóg przychadzał do nich, patrzył na nich, rozmawiał z nimi i odwrotnie, coś cudownego, pięknego i stała się tragedia. O tym w Biblii czytamy, że człowiek, nasi prarodzice, nie posłuchali głosu Pana Boga. Wszystko wam wolno, z każdego drzewa możecie spożywać. Jest wszak jedno drzewo, z tego drzewa wam nie wolno. Albo w momencie, gdy to uczynicie, po prostu umrzecie. Nie wolno wam tego. To Pan Bóg postawił to drzewo, przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę, aby człowiek, ta istota zrodzona, stworzona, aby człowiek zrozumiał, że jest ktoś nad nim, że jest ktoś, kto wydaje pewne decyzje. Wszystko wam wolno, ale tylko tego jednego. Wyobrażamy sobie ogrom tego wszystkiego, tego raju i wszystko wam wolno i jedna rzecz, tego wam nie wolno i popatrzcie się, za podszeptem diabła, szatana, właśnie człowiek zrobił to, czego nie wolno i od tego momentu, od tego czasu jest właśnie to oddzielenie od świętości Pana Boga, oddalenie od błogosławieństwa społeczności z Panem Bogiem i Pan Bóg na tym bolał niesamowicie. Jak ten problem rozwiązać? Wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał przez sług, przez proroków, których posyłał i nic nie pomogło. Aż w końcu u schyłku tych dni jest napisane, Bóg przemówił przez swojego Syna, posłał swojego Syna, jedynego kochanego Syna, umiłowanego Syna. Wyobrażamy sobie jedynego, ukochanego, umiłowanego Boga, świętego Pana i Bóg posyła, mówi do Niego, Synu, Ty zejdziesz tam, pójdziesz do korony naszego stworzenia i Ty ich wyratujesz, Ty ich wyprowadzisz. Ale w jaki sposób? Ty zapłacisz cenę. Pan Jezus zupełnie świadomie wiedział doskonale, po co przychodzi, co go czeka i Pan nie wzbraniał się. Pan Jezus powiedział, Ojcze, dobrze, jeżeli jest taka Twoja wola, jeżeli to jest jedyna możliwość, Ojcze, wypełnię wolę Twoją, jestem posłuszny. I Pan Jezus zstąpił, przyobległ się w ciało człowieka, żył pośród nas, już był tak blisko każdego z nas, że kochani, ci ludzie wtedy żyjący mogli przyjść, popatrzeć na Niego, mogli przyjść, dotknąć się Niego, jak ta niewiasta chora dotknęła się Jego szat. Przychodzili i patrzyli i mówili, pomóż. Przychodzili i mówili, pomóż temu dziecku, pomóż bliźnim, pomóż. I Pan Jezus Chrystus każdemu pomagał. Później wiemy, że szedł drogą na krzyż, na Golgotę. Po to Pan Jezus przyszedł, aby właśnie pomóc, wysłuchać, pobłogosławić, uzdrowić chorych, aby wyzwolić z mocy ciemności, aby karmić, ale Pan Jezus szedł cały czas drogą na Golgotę. Po co? Szedł po to, kochani, aby właśnie Ciebie wybawić z potępienia, aby mnie wybawić. Szedł drogą na Golgotę, bo wziął grzechy, nieprawości, niemoce każdego z nas. Wziął je, twoje i moje, i przybił do drzewa krzyża. I tam się rozprawił z twoim grzechem. Tam się rozprawił z tą konsekwencją, bo za grzech była śmierć. Taki był wyrok dla człowieka. Wyrok świętego Pana Boga. Za grzech czekała każdego z nas śmierć. Ale Pan nie chciał śmierci twojej, naszej. Pan chciał dać nam żywot wieczny, życie na wieki razem z Nim. I Pan Jezus Chrystus, idąc drogą na Golgotę, wziął wszystkie nieprawości, wszystkie niemoce, twoje, moje, nasze i wziął i przybił tam do drzewa krzyża. I mało to, wszystkie, które teraz popełniamy, upadamy. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy, a przelana Jego krew święta tak potężną miała i ma moc obmyć, oczyścić z grzechów. I to był ten moment, to był ten czas, kiedy pojednaliśmy się z Panem Jezusem. On umarł, zmartwychwstał, dziś jest w niebie, oręduje za Tobą, stawia się za Tobą, ale dziś woła do Ciebie, dziś mówi, ja Ciebie kocham, dziś mówi, ja umarłem za Ciebie, dziś mówi, ja zająłem miejsce, które dla Ciebie było przygotowane tam na krzyżu na Golgocie za grzechy i nieprawości. Miłość Pana Jezusa właśnie sprawiła to, że On, ta miłość do mnie, do Ciebie, do swojego Ojca, że On nie wzbraniał się, że w pewnym momencie, kiedy był bity, kiedy ten krzyż na Niego nakładano, kiedy cierpiał tak strasznie, nie zawrócił, nie powiedział, Ojcze, za co, dlaczego? Ale w pokorze niósł ten krzyż, niósł, bo niósł Twoje grzechy, bo niósł Twoje niemoce, Twoje słabości, aby... Co uczyniliśmy, aby być Bożymi dziećmi, aby być Jego własnością? Jeżeli idzie o uczynki, nic. Z uczynków nie możemy być zbawieni, ale przez wiarę. Uwierzyliśmy, że Pan Jezus umarł za mnie. Uwierzyłem, ja jako młody chłopak, uwierzyłem i od tego momentu Pan mnie prowadzi i mogę poświadczyć, nie było dnia, kiedy Pan Jezus by mnie pozostawił dla siebie. Co nie znaczy, że nie miałem problemów, co nie znaczy, że nie miałem upadków, co nie znaczy, że nie zgrzeszyłem, bo to byłoby kłamstwem, co nie znaczy, że wiele cierpiałem, że wiele łez wylałem. Pytanie dlaczego? Apostoł Paweł w tym liście dziękuję za ten zbór, za ich wiarę, za ich miłość, za ich nadzieję, nadzieja, która sięga nieba, ale... Mówi, nie przestajemy się modlić, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. To jest Kolosan, pierwszy rozdział, 9 i teraz 10 wiersz. A więc, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. Poznania woli Pana Boga dotyczącej Twojego życia, dotyczącej Twoich dni, które z łaski Pana Boga przeżywasz, ale dalej. Apostoł Paweł mówi, nie przestajemy się modlić za wami o was, abyście postępowali w sposób godny Pana. Tu nie ma dowolności. W życiu chrześcijanina nie ma dowolności. Abyście postępowali w sposób godny Pana. Dalej jest napisane, ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, i wzrastając w poznawaniu Boga. Kolejny raz temat poznawanie woli Boga, poznawanie samego Boga. I właśnie, kochani, ten temat, o który dziś mówimy, abyście postępowali w sposób godny Pana, abyście postępowali ku Jego zupełnemu podobaniu się, abyście wydawali owoc, abyście wzrastali w poznawaniu Boga, to wiecie, jaka jest droga Pana Boga? Pan Bóg chce to z nami uczynić. Tak jak w tym raju tam, Pan Bóg wszystko obdarował tych rodziców. Oni nie byli w nieświadomości. Oni wiedzieli, że jest coś, czego im nie wolno, a jednak nie byli posłuszni. Ale kochani, i w naszym życiu my nie jesteśmy w nieświadomości. Panie, ja nie wiedziałem, jak mam żyć. Panie, ja nie wiedziałem, nie powiedziałeś mi, co mam czynić. Panie, nie nauczyłeś mnie, jak mam żyć, by wydawać dla Ciebie owoc, jak po prostu żyć, aby żyć w sposób godny Ciebie, godny Pana, godny Króla, godny Pana Panów i Króla Królów. Nie. Pan powiedział wszystko Wam o tym powiedziałem, wszystko o tym wiecie. I to jest w Bożym Słowie zapisane. Modlitwą Pawła o tych zborowników było, aby właśnie dochodzili, aby to życie z dnia na dzień, gdzie jest jakiś początek, gdzie jest jakiś start, powiedzmy ten punkt zerowy przemienionego naszego życia, czyli zbawienia, pojednania się z Panem, kiedy grzechy zostały przebaczone, ale od tego momentu na tym nie wolno nam pozostać. To jest ta baza, to jest początek i od tego momentu właśnie mamy mamy być prowadzeni posłuszni Duchowi Świętemu w tym kierunku do pełnego poznawania Jego woli. Wiecie, tak na dzień dzisiejszy, gdybym każdego z was zapytał, siebie również, czy jestem pełen poznania woli Pana dziś teraz, to powiedziałbym, że nie. Że wiele mam znaków zapytania, że wiele jeszcze nie wiem. I dlatego Paweł mówi, o to się modlę. Więc my tu nie jesteśmy jakimś wyróżnikiem, jakimś innymi. Nie, to jest ludzkie, to jest normalne takie, można by powiedzieć, ale tą modlitwą Pawła, twoją, moją ma być poznawać wolę Pana Boga dotyczącą mojego życia, dotyczącą twojego życia, poznawać. I kochani, to jest tak bardzo ważne, bo to poznawanie to jest wzrost duchowy, to jest wzrastanie właśnie w duchu coraz więcej, coraz bardziej. I przypominam sobie, kiedy jako młodzi ludzie organizowaliśmy często wycieczki, byliśmy w Cieszynie i tam, nie wiem jak to się stało, ale wstąpiliśmy do takiego jednego szpitala, ale był to szczególny szpital. Ja nawet o tym nie wiedziałem, że tam jest taki szpital, ale weszliśmy tam, nie wiem, no prowadzeni Duchem Świętym i przeżyłem tam niesamowitą lekcję, albowiem był to specjalistyczny szpital i zobaczyliśmy ludzi dorosłych, ludzi starych już, którzy przypominali, którzy byli jak małe dzieci. Ich ciała były dosłownie jak małe dzieci, a byli to już dorosłe osoby. Dla mnie, ja przeżyłem wtedy niesamowity szok. Pierwszy raz to zobaczyłem, ale dla mnie jest to niesamowita lekcja. Lekcja, która mi tak towarzyszy, lekcja, która jest tak bardzo we mnie gdzieś zakodowana. Co znaczy, dlaczego Paweł mówi, ja się modlę o to, abyście właśnie wzrastali w tym poznawaniu Pana Boga, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Dlaczego Pawłowi tak zależało? Wiecie, Paweł, jego życie było totalnie przemienione. Szedł powiedzmy w tym kierunku, ale u wrót w Damaszku, kiedy Pan stanął na drodze jego życia, powiedział, Pawle, nie, Saulu, to nie jest ta droga, ty prześladujesz mnie. Ja ciebie, Panie Jezu, kiedy ja cię prześladowałem? Prześladował Kościół i prześladował Pana Jezusa Chrystusa, ale ty będziesz Paweł. Ta droga już nie będzie tam, w tym kierunku. Ta droga będzie w tym kierunku. Odtąd będziesz moim narzędziem. I Paweł był prowadzony. Paweł rozkochał się w Panu. Paweł oddał swoje życie totalnie, zupełnie do dyspozycji Pana, do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa i mówi, to co zdobyłem, to co się nauczyłem, to co uzyskałem, Panie Jezu, ze względu na Ciebie uważam to za nic. A dosłowne tłumaczenie, uważam to za gnój. Nic. Wobec właśnie tego poznawania, wobec tego doznawania, które Pan Bóg pozwolił Pawłowi to otrzymywać. I w pewnym momencie Pan Bóg, dlatego że Paweł był coraz bliżej Pana Jezusa, w miłości, w oddaniu, w posłuszeństwie, w wypełnianiu Jego woli, w zrozumiewaniu Jego woli, coraz bliżej, aż w pewnym momencie Pan uczynił dla niego coś niesamowitego. Oto pewnego razu został zachwycony do trzeciego nieba. I to, co Paweł tam zobaczył, mówi, nie godzi się jest o tym, by to wspominać, by o tym mówić. Nie godzi się to, co tam zobaczył w tym trzecim niebie. Co znaczy, dlaczego Paweł modli się, dlaczego Pawłowi tak zależało o tym, aby takie zachęcanie innych właśnie w tym doznawaniu, w tym poznawaniu, w tym przybliżaniu się Panu Bogu, do Pana Boga, w tym postępowaniu tą drogą Pana Boga, bo on tego doznawał coraz więcej z dnia na dzień, tej bliskości, tej mocy, tego przemieniania i tego obdarowania od Pana Boga i mówi, nie chcę sam to przeżywać, ale chciałbym, abyście i wy z tego również mogli otrzymywać. Ale tak jak w tym szpitalu tam zobaczyłem ludzi starszych, których ciała były jak małe dzieci, tak samo może być w wierze duchowej. Tak samo może być w tym wzroście duchowym. My możemy być już starszymi. My już możemy kilka lat, kilkanaście lat siedzieć, powiedzmy, w tych krzesłach, na tych krzesłach, chodzić do jakiejś społeczności, do zboru, ale duchowo możemy być jak te niemowlaki. Duchowo możemy być tak naprawdę słabymi. A Pan nie chce tego. I Paweł nas zachęca. Dlaczego nie chce? Bo to jest powód, to jest przyczyna, że ciągle będziemy się potykać, że ciągle nie będziemy zwyciężać, że ciągle będziemy jakoś mieć ten punkt startowy, będziemy i od tego, a Pan mówi, przybliżajcie się do mnie, a ja się przybliżę do was, a Pan nas właśnie przygarnia, a Pan nas właśnie tuli do siebie. I kochani, dlaczego Panu tak bardzo zależy, czym? Czy Panu zależy na tym, aby właśnie nas kształtować, aby nas przemieniać? No oczywiście, że Panu zależy. Im lepiej poznamy Pana, im bardziej lepiej poznamy Jego Słowo, im bardziej poznamy, zrozumiemy drogę Pana Jezusa, Jego wolę, tym będziemy bardziej mocniejsi, będziemy bardziej silniejsi w wierze i w momencie, kiedy przyjdzie doświadczenie, próba, kiedy przyjdzie jakiś atak, to wtedy będziemy bardziej wyczuleni, bardziej mocni, aby tym problemom dać odpór, aby po prostu to uniknąć. Tym bardziej będziemy przygotowani do tych życiowych potyczek, a nasza wiara będzie wzrastała. I dlatego Paweł napomina, byście postępowali w sposób godny Pana. A Piotr, 2 Piotra 3,18 pisze, że każe nam wzrastać w łasce i poznaniu Pana. Mamy wzrastać w poznaniu Pana, w Jego łasce i to coraz bardziej i coraz więcej. Bóg pragnie, abyś ty, bracie i siostro, Bóg pragnie, aby Jego dzieci wzrastały duchowo. Tak jak fizycznie wzrastamy, nie jesteśmy. Ja powiedzmy 10 lat temu byłem dzieckiem, później byłem młodzieńcem, teraz jestem starszym człowiekiem, ale Pan chce, aby duchowo, kiedy te pierwsze kroki, byłem jak dziecko, później Pan jeszcze bardziej, jeszcze więcej i chce, abyśmy wzrastali duchowo, dojrzewali, byli utwierdzeni, byli pewni, mocni w tych Bożych sprawach, w tych Bożych przeznaczonych dla Ciebie, dla mnie, no często nawet i sytuacjach. A więc, kochani, jak tę doskonałość uzyskać? O której tu mówi? To poznanie woli Pana, poznanie Boga, Jego no, takie zupełne, Jemu podobające się postępowanie. Jak to uczynić? Jak to uczynić? Bardzo często tak dzieje się przez cierpliwe znoszenie prób i doświadczeń w naszym życiu. Czy nam się to podoba, czy nie, ale w naszym życiu również Pan Bóg zsyła pewne próby i pewne doświadczenia. My oczywiście tego nie chcemy, bo to wiadomo, że to boli. My chcielibyśmy, aby to tak z górki tylko było. Ale apostoł Paweł, ten Boży sługa, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, mówi, pisze tak. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Jezusa Chrystusa. Albowiem wtedy, kiedy jestem słaby, to jestem mocny. Jestem mocny z Panem, jestem mocnym w moim Panu. A więc, drogi bracie i droga siostro, jeżeli w Twoim życiu spotyka Cię jakaś próba, spotyka Cię jakieś doświadczenie, to jest bardzo ważne, aby właśnie Boże dzieci właściwie, nazwijmy te przeszkody, czy trudności, czy doświadczenia swojego życia, aby odbierać, aby przez to przechodzić. Oczywiście można się pogniewać na Pana Boga. Oczywiście można się obrazić. Panie, ja, twoje dziecko i przez taką wodę mnie prowadzisz, ja, twoje dziecko, a ty w ten sposób mnie doświadczasz. Ale Pan Bóg, który jest wszechmogącym, nigdy nic nie czyni bez Jego woli. Nic nie stanie się w twoim życiu bez tego, żeby on o tym nie wiedział. Pan Bóg doskonale wie, kiedy Dawid przeżył różne rozterki w swoim życiu, Boży sługa, on cały czas patrzył na Pana Boga. On upadał, on zgrzeszył, ale cały czas patrzył na swojego Boga i mówi: Panie, Ty jesteś moim pasterzem. Panie, Ty mnie prowadzisz, Ty mnie przeprowadzasz z jednego pastwiska na drugie pastwisko. Ale on też powiedział: Panie, Twoja laska i Twój kij mnie pocieszają. Laska pomagała, wiecie do czego? No, żeby się podeprzeć. Ale kij, a tym kij, to uderzeniem kija to bolało. A Dawid mówi: one mnie pocieszają. On nie negował tego. On wiedział, że to jest potrzebne. Kochani, Pan Bóg nigdy nie posyła doświadczeń, by zniszczyć swoje dziecko. Nigdy. Ale raczej posyła po to te doświadczenia, aby podbudować, aby zwiększyć jego użyteczność dla Pana. Abyśmy byli bardziej użyteczni, abyśmy przynieśli więcej owocu właśnie dla naszego Boga Pana. Pamiętam, jak byłem na jednym z obozów i była tam jedna siostra, która studiowała i namalowała taki piękny obraz, taki pejzaż, i było tam namalowane takie drzewo. I o ile sam obraz był piękny w sumie, to to co tam napisała, było najważniejsze. I właśnie pod tym, czy na tym obrazie, na samym dole było napisane takie zdanie, że drzewo niesmagane wiatrami rzadko kiedy wyrasta na silne i zdrowe. Drzewo niesmagane wiatrami, wichrami, ono jest takie wyrośnie tak wysoko, ale nie ma korzeni. Ale kiedy te wiatry, te burze, te wichry są, to one od samego początku, to maleńkie drzewko później coraz stopniowo, ono zakorzenia, a później tylko się poddaje. Niesamowite, przejrzyste to było, to co ona namalowała i to co powiedziała. I to również dotyczy życia naszego. Pan wie, dlaczego dopuszcza pewne sytuacje, sprawy w moim życiu. One mnie bolą. Po ludzku one bolą. Ile razy płakałem, ile razy przed Panem otwierałem swoją duszę, swoje serce. Mówię: Panie, ale Pan umacniał, ale Pan posilał, a Pan nie pozostawił. Pan nigdy, nigdy, nigdy nie pozostawił. Kochani, prawda jest taka, że my jako ludzie to w zasadzie szukamy dróg takich wygodnych, łatwych dróg, ale wyboje czy cierpienie to bardzo często zmuszają nas, ludzi, do modlitwy, do szukania, do wołania, do takiej bliższej społeczności z Panem. Gdy nic mnie nie boli, to wiecie, to tak, żyję sobie, no. Ale kiedy tego Tomka coś tam dotknie, coś takiego nie daje sobie rady, o Panie, bez przerwy, Panie. Pan Bóg wie w jaki sposób i dlaczego. Kochani, ktoś powiedział, że dusza człowieka podobna jest do nieobrobionego diamentu. I lubiałem oglądać takie filmy, jak właśnie wydobywali, gdzieś tam grzebali, gdzieś tam, nawet bardzo to niebezpieczne było, szukali takich diamentów, szukali takich drogocennych tych, a jak później jak znaleźli, no to był taki kamyczek, on nie był duży, ale taki kamyczek, oni wiedzieli, jaką on ma wartość, ale on był tylko takim, jeszcze jakiś brzydkim, ale widzieli i gdzieś go tam chowali, bo cenny był. Ale w momencie, kiedy go sprzedali, kiedy ten szlifierz wziął do swojej ręki, na to koło zaczął szlifować, zaczął te zarysy, zaczął po prostu te wszystkie tam dawać. O, wtedy to coraz bardziej cenne, coraz bardziej cenne się to stawało. I tak samo jest w życiu każdego z nas. Pan Bóg ciebie obrabia, Pan Bóg ciebie szlifuje, Pan Bóg mnie właśnie szlifuje na tym Jego oczyszczającym kole, Bożym kole Jego łaski, Jego miłości. I to, że znaleźliśmy się na tym kole Bożej łaski, tym oczyszczającym, to tylko podziękujmy Panu Bogu. To nie narzekajmy, to nie mówmy, Panie, dlaczego, ale dziękujmy Panu Bogu, bo On chce z Ciebie wydobyć właśnie to cenne, to takie wspaniałe, to, co będzie odbijać, to, co będzie wskazywało, to, co będzie no, takie radosne właśnie dla naszego Pana. Dlatego Pan Bóg dopuszcza niekiedy ciężkie doświadczenia i trudne okoliczności, aby zbadać szczerość, głębię naszego chrześcijaństwa, naszej miłości do Niego. I takie przeżycia pokazują czy wykazują, jak blisko jestem Pana, jak wierny jestem mojemu Panu, jak cierpliwy w cierpliwości i posłuszeństwie to wszystko znoszę. A Pan powiedział, ja Ciebie nie pozostawię, ja Cię nie porzucę, ale tak jak Sabinka się modliła, nawet gdy trzeba, to Pan bierze nas na swoje ramiona i nas przeprowadza, nie pozostawiając, On nas przeprowadza. Natomiast to, jak reagujemy na różne trudności w naszym życiu, na różne przeciwności naszego życia, kochani, będzie to świadectwem dla otaczających nas ludzi o Bożej mocy działającej w Jego dzieciach, które polegają całkowicie na swoim Bogu, na swoim Panu. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, aby w takiej pokorze, w cichości oczekiwać. Panie, jeżeli Ty to dopuściłeś, Panie, jeżeli Ty pozwoliłeś na to, to ja wiem, że Panie, Ty miałeś tym cel. Łatwo się tak mówi, prawda? Ale kochani, i właśnie o to się modlił Paweł, o to poznanie, o to, abyście jak najbliżej zrozumiewali, poznawali, byli blisko Pana Boga. I teraz taki przykład, również z Bożego Świętego Słowa. Apostoł Paweł i Sylas, no to byli Boży słudzy. Oni bardzo kochali Pana, oddali się do służby Pana Boga, składali świadectwo i w pewnym momencie znaleźli się w więzieniu. Czytamy, że znaleźli się, wtrąceni zostali do wewnętrznego lochu, nogi ich zostały zakute w dyby. No i co? I co z nimi? Gdybym ja się tam znalazł, nie wiem, może bym płakał, może bym mówił, Panie, no dlaczego? Czy zasłużyłem na to? Może ja bym tak zareagował. Ale Paweł i Sylas, czytamy, o północy nie narzekali, w ogóle nie narzekali, ale o północy zaczęli się modlić i śpiewem wielbili Boga, a więźniowie, którzy tam byli, oni to wszystko słuchali. Nie szeptem, nie cicho się modlili, żeby czasem ktoś nie usłyszał. Oni głośno wielbili Pana, oni głośno modlili się do Najwyższego, aby inni mogli to usłyszeć, aby zobaczyli właśnie to świadectwo ich życia. Nie narzekania, nie zadawania pytania dlaczego. Panie, wielbili Pana, błogosławili Pana i nagle, czytamy, powstało wielkie trzęsienie ziemi. Pan Bóg zaingerował, Pan Bóg przyszedł, Pan Bóg dotknął. I zadaję sobie takie pytanie, bo jest napisane, otworzyły się wszystkie więzienia, otworzyły się wszystkie drzwi, więzy zostały rozerwane, nikt ich tam nie kluczem nie odmykał. Same, jak drzwi się pootwierały, tak również to, co byli, czym byli zakuci, wszyscy to zostało otworzone. I był tam stróż więzienia, który w tym momencie spał. On nieświadomy tego był wszystkiego. Jeżeli spał, to prawdopodobnie słyszał, może zasnął wcześniej, no nie wiemy, ale gdy się przebudził stróż więzienia, ujrzał otwarte drzwi, to on był za to odpowiedzialnym, no chciał wziąć miecza i odebrać sobie życie. Ale Paweł odezwał się, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tutaj wszyscy. Zażądał światła, wyprowadził ich, drżąc cały przypad do ich nóg, wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? On wcześniej słyszał na temat zbawienia. Od kogo? Od Pawła, od Sylasa. On nie słyszał ich narzekania, ich złorzeczenia. Słyszał, jak wielbili Pana Boga. Wiecie, takie moje pytanie, tak sobie sam zadałem pytanie, kiedy to czytałem. Panie Boże, no po co to wszystko? No po co? Przecież Ty wiedziałeś, że Paweł i Sylas będą na wolności. No to po co? No po co pozwoliłeś, by ich uwięzili? No po co to wszystko się stało? A jest odpowiedź po co. U Pana Boga nie ma przypadku. Dla zbawienia stróża więziennego. To wszystko się stało. Nie ma przypadku. To Pan posłał Pawła i Sylasa. Oni nie wiedzieli. My tylko teraz czytamy i my mądrzy jesteśmy. Znamy koniec tego wszystkiego. Ale oni nic nie wiedzieli, co się z nimi stanie. A mimo to zakuci, uwięzieni w tych wewnętrznym lochu, wielbili Pana Boga. Wielbili, bo Paweł to, co wcześniej powiedział, życiem moim jest Jezus Chrystus. Przemienione życie. Już nie jest to, powiedzmy, to ta zerowa, ale już jest blisko Pana. Coraz bliżej Pana i on tego doznaje. Nie narzeka, ale dziękuję Panu. I efekt? I efekt był taki, ten człowiek przerażony tym wszystkim mówi do Pawła, co mam uczynić? Świadomość uczynić, aby być zbawionym. A co odpowiada Paweł? Uwierz w Pana Jezusa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Jakie błogosławieństwo, jakaś łaska. Czy potrzebne było doświadczenie Bożych dzieci, Bożych sług Pawła i Sylasa? Było to wielkie doświadczenie. Zakuci, a niewinni, nie zasłużyli na to. Ale Pan nie pomylił się. Dla zbawienia stróża, jego domowników, ponieśli pewne cierpienie, ale oddali Panu Bogu. I chwała Panu Bogu. I kochani, jest jeszcze inna. Pan Bóg oczywiście przez próby, przez różne doświadczenia przeprowadza nas, ale w tym chciejmy zobaczyć miłość Pana Boga. Nie to, że On nas karze. Zobaczyć miłość Pana Boga, jak Jemu zależy, abyśmy wzrastali w poznawaniu Pana, w Jego bliskości w naszym życiu. Jest też jeszcze inna możliwość tego, aby to życie duchowe w nas wzrastało. Czytamy w Ewangelii Jana 15:2, Pan Jezus wydaje takie świadectwo. Mój ojciec jest winogrodnikiem, wy jesteście moimi latoroślami. Jesteśmy wszczepieni w Pana Jezusa Chrystusa i właśnie ten winogrodnik odpowiedzialny za tą winnicę jest napisane, że on ją oczyszcza. Kiedy trzeba, to jest napisane odcina, która każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, jeszcze dodatkowo oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Niesamowite. A więc odcinanie, ten winogrodnik, ten Pan odcina. Oznacza to separację, oznacza to odrzucenie. To, co jest niedobre, to zostaje usunięte, oddalone. Ale tak jak Pawłowi zależało na tym większym poznawaniu, na tym większym etapie bliskości Kościoła, Bożych dzieci względem Pana, tak Pan Jezus to wcześniej objawił, pokazał, ale też i uczyni. To jest odcinanie, czy to może w tym dla tych, co nie przynoszą owocu, ale oczyszczanie dla tych, którzy mają przynieść jeszcze obfitszy owoc. Znamy to doskonale. My, którzy jakieś tam drzewka mieliśmy, to widzieliśmy, że te pędy, że te jakieś dziwnie rosnące pędy, odcinamy to wszystko, usuwamy to wszystko, aby w pewnym momencie ten owoc był taki dojrzały, aby wiele tego owocu było, abyśmy się i my z tego mogli cieszyć i radować. To czyni Pan Jezus Chrystus w życiu swoich dzieci. Oczyszcza nas. I każde takie oczyszczanie czy naprawianie to boli. To boli. Wiecie, każde drzewko, pamiętam, jak jeszcze mój dziadek żył, to on w momencie, jak tam odciął jakąś gałąź czy coś, to później tak smarował to jakimś czymś tam, coś przykładał, bo nawet i to drzewo, ale cierpiało. I w naszym przypadku, w Twoim przypadku, bracie i siostro, jeżeli Pan Jezus Chrystus Cię doskonali, jeżeli Pan Jezus Chrystus Ciebie oczyszcza, to będzie Cię bolało, ale On jednocześnie te rany On smaruje, On goi, On dotyka, nie pozostawia Ciebie z tą taką otworzoną raną. Nie, nie, nie. On to uczynił, ten zabieg potrzebny dla mnie, dla Ciebie, ale jednocześnie jakżeż cudowny, wspaniały sposób On to sprawił, że kochani, no nie jesteśmy sami czy pozbawieni, ale jesteśmy ubłogosławieni. Kochani, Pan Bóg jest cudowny, Pan Bóg jest wspaniały i każde Boże dziecko, chrześcijanin musi czy powinien mieć pragnienie właśnie osiągnąć ten wyższy szczebel przybliżania się do Pana Boga. Jest też jeszcze inny urywek Bożego Słowa, gdzie na przykład w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz jest napisane, nikt nie ujrzy Pana bez uświęcenia. Bez naszego uświęcenia. Nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie to jest pozbywanie się tego, co nie jest święte. To jest pozbywanie się grzechu. Sami nie jesteśmy w stanie, ale Duch Święty jest nam darowany. Duch Święty w nas zamieszkuje i Duch Święty jest tą mocą, jest tym głosem. On nam mówi, podpowiada, nie rób tego, nie idź tam, zostaw to, odrzuć to, bo to jest grzechem. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Nie dajmy się okłamać, jakoś to będzie. Nie dajmy się omamić, będzie w porządku, bo Pan Bóg jest Bogiem miłości. To jest niezaprzeczalny fakt. Pan Bóg jest Bogiem miłości, to jest atrybut najcudowniejszy, najwspanialszy. Ale Pan Bóg jest święty, Pan Bóg jest sprawiedliwy, brzydzi się grzechem i dlatego Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie, cierpiał za Ciebie, zajął miejsce Twoje tam na krzyżu, na Golgocie i moje, po to, abyśmy pozbawieni mocy grzechów, czynienia grzechów, czynili życie święte, Bogu się podobające. Czynili to, co Panu Bogu się podoba. Pan Bóg święty i On do tej świętości, do źródła świętości nas prowadzi. Jest niesamowite to ostrzeżenie. Nikt bez uświęcenia Boga nie zobaczy. Nie zobaczy. Dlatego jest napisane, wielu mówiło, Panie, Panie, my w Twoim imieniu, my u Twojego stołu, Panie, my wiedzieliśmy, znaliśmy, kim Ty jesteś. Pan powie, nie znam Was. Bardzo ważne, to słowo ostrzeżenia dla Kościoła, dla zboru, dla mnie, nikt nie ujrzy Pana bez uświęcenia. Dlatego dziękujmy za to, że nas wychowuje. Dziękujmy, że przez próby nas prowadzi. Potrzebne dla mnie, że nieraz karci nas po to, abyśmy się opamiętali. 1 Tesalonicza 4, 3 i 7, 8. Taka jest wola Pana, taki jest nakaz Pana. Kto odrzuca swoją świętość, uświęcenie, odrzuca Pana Boga. Kolejny raz potwierdzenie, kto nie chce czynić życia świętego w swoim życiu, odrzuca Pana Boga. Czy masz tą świadomość? Odrzucasz Pana Boga? Czy Słowo Boże kłamało kiedykolwiek? Jeżeli nie chcemy żyć życiem świętym, jeżeli wiele rzeczy ważniejszych, cenniejszych jest, myślę o grzechu, w naszym życiu, niż bojaźń przed Panem, niż świętość, życie święte, życie uświęcenia, odrzucamy Pana Boga. To nie ja to słowo napisałem. To Boże Słowo jest tak. Odrzucasz Pana Boga. Straszna to rzecz. Pana Boga odrzucać? tego, który kocha, który dał ci życie, który miłuje, to ziemskie życie. A co z przyszłością? Jeżeli dziś, teraz odrzucasz Pana Boga, to chcesz być w niebie? No to jest niemożliwe. Tu pogardziłeś Panem Bogiem, tu bardziej przyjemności tego świata, pożądliwości tego świata są cenniejsze niż właśnie to życie, życie uświęcenia czystości i chcesz być razem w niebie z Bogiem, z Panem? Jasne. Kiedy opamiętasz się, kiedy wyznasz grzechy, kiedy pojednasz się z Panem, to wtedy jest to możliwe. Kochani, w chrześcijaństwie, w życiu człowieka, chrześcijanina nie jest możliwy kompromis. Nie ma coś takiego jak kompromis. No, cały tydzień swoim życiem, a w niedzielę na krześle, u boku, przed Panem jakoś to będzie. Nie będzie. Całe życie, cały tydzień, łącznie z niedzielą, ma być życiem świętym, życiem oddanym, życiem poznawania, życiem miłości do Pana Boga, życiem, które Bóg Święty, nasz Pan, właśnie Tobie przygotował. Kochani, wiele by jeszcze mówić. To jest tak istotne, to jest tak bardzo ważne, że Boże Słowo ostrzega, że Boże Słowo napomina. Jak sobie przypominacie, w niedzielę był brat Gęza, który zwiastował o krzyżu, mówił o krzyżu. Ale nie wolno nam się zatrzymywać, pamiętacie, przed krzyżem. Na krzyżu jest dla nas zbawienie. My przychodzimy do stóp, pod krzyż, do stóp Pana Jezusa, wyznajemy grzechy, Pan nam przebacza, ale nie wolno nam się tam pozostać. Właśnie w tym zerowym takim punkcie mamy wyjść poza krzyż. Tak jak ten łotr, jeden z tych łotrów, który powiedział, wisząc, przybity, nie był w stanie nic uczynić, bo był przybity, ale miał usta otworzone, te usta nie były zamknięte i woła do Pana: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Panie, wspomnij na mnie, a Pan Jezus Chrystus powiedział: dziś, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. To była właśnie nie przed krzyżem, ale to już było miejsce za krzyżem, w raju, tam w społeczności z Bogiem, tam razem u naszego Pana. Kochani, nie wiemy, jak długo żyć będziemy. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Modlimy się o to. Pan Jezus buduje Kościół. Pan Jezus ciągle nowe osoby przydaje. I my, którzy jesteśmy w tych zborze już tyle lat, to my, duchowo wzrastając, to my właśnie dorośli duchowo mamy właśnie tych naszych braci i siostry, tych, którzy właśnie startują, zaczynają iść tą drogą, to my mamy dla nich być przykładem, posileniem, wsparciem. Oczywiście przykładem jest Pan Jezus, jedyny doskonały, ale my jako bracia, siostry mamy ich zachęcać. Oby nie było w Twoim życiu, w moim życiu stanu: jesteś dorosłym człowiekiem, ale duchowo jesteś totalnym niemowlakiem. Totalnym niemowlakiem. I tak jak te właśnie ci tam potrzebowali takiej szczególnej opieki, troski, że ty czegoś tego potrzebujesz? Tyle lat w zborze, tyle lat u boku Pana, a tego potrzebujesz? Niestety. Niestety, nie wzrastałeś duchowo. Niestety, nie szedłeś w kierunku uświęcenia, w kierunku oddzielenia się od świata, od grzechu, od nieczystości. Więc twoje życie nie jest mocne, nie jest duchowe i mało przeżywasz z tego, co przeżył apostoł Paweł. Z tej radości doznawania bliskości Pana Boga. A Panu tak bardzo zależy na tym, abyś nie był takim byle jakim, ale z dnia na dzień coraz bardziej. Jak myślicie, kochani? Jasne, że będzie taki czas, kiedy będą przemienione nasze ciała. Ale dlaczego jest napisane, że mamy pozwolić się Duchowi Świętemu przemieniać na obraz Pana Jezusa Chrystusa? Bo twoje życie, bo moje życie, nasze życie jest po to, przemieniać na obraz Pana Jezusa. Coraz więcej, coraz bardziej i poznawać i doznawać Jego bliskości, Jego wspaniałości. Bracie, siostro, ja wam tego życzę. I podsumowując, jeżeli przez próby doświadczenia przechodzicie, dziękujcie Panu Bogu za to. jak Paweł i Sylas, będąc w więzieniu, wielbili Pana Boga, nie zaprzeczali, nie mówili, Panie, dlaczego? Wielbili. To jest trudne, ale z Bożą pomocą, z Bożą łaską jest to błogosławieństwo, albowiem Pan podnosi was ku sobie coraz więcej, coraz bardziej i coraz więcej. I Piotr, już na koniec mówię to, a może przeczytam, żeby nie być gołosłownym, ten urywek Bożego Słowa, bo wspomniałem, że oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. 2 Piotra, 3 rozdział. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Dzień Pański nadejdzie, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, to jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jakimiż powinniście być? Jakimi? Mamy odpowiedź w Bożym Słowie. Jakimi? To Pan Jezus Chrystus ciągle nam mówi, Duch Święty ciągle nam o tym mówi, jakimi mamy być w świętym postępowaniu i w pobożności, czyli uświęceniu, w tym oddzieleniu od grzechu, od świata. Takimi mamy być z dnia na dzień coraz więcej i coraz bardziej. A wtedy mocni w wierze przyjdzie próba, przyjdzie doświadczenie, powiemy, Panie, jesteś ze mną, przeprowadzasz mnie na to drugie pastwisko, na to inne pastwisko. Panie, jesteś ze mną, ochraniasz mnie, podnosisz, pocieszasz. I miło jest patrzeć na tych, którzy są starszymi w zborze, ale są blisko Pana Boga, ale kochają Pana Boga, służą Panu Bogu. Miło jest patrzeć na takich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ich życie fizyczne z tym życiem duchowym idzie we właściwym kierunku, po prostu wzrasta. Bracie, siostro, tego wam życzę. Ci, którzy będą przyjmować chrzest, tego wam życzę, abyście się w pewnym momencie nie zatrzymali, ale dzięki łasce miłości Pana wzrastali w Jego poznawanie. On jest hojny, szczodry, obdarowuje nas, każdego z nas. A ci, którzy jeszcze tego nie doznali, czyli pojednanie się z Panem, przebaczenia grzechów, to wiedzcie, że tam na krzyżu na Golgocie Pan Jezus umarł za ciebie. Nie wymieniam, nie wolno mi, ale umarł za ciebie, nie wymieniam z imienia, bo umarł za ciebie, tak jak za mnie. A ty poproś, Panie Jezu, ty umarłeś za mnie, obmyj mnie swoją krwią. Nie chcę żyć życiem bez ciebie, nie chcę żyć z dala od ciebie, ale chcę żyć w twoim błogosławieństwie, w twojej opiece i w twoim ochronie. Niech Pan Bóg was błogosławi, a Słowo niech będzie żywym pokarmem dla waszych serc, dla waszej duszy, dla chwały Najwyższego. Amen.